Tak przychodźcie do domu.
No niekoniecznie, ale może być dobrze. Jak jest, to niech będzie, może się przyda. Moi drodzy, teraz chciałbym wam pokazać, jak może być człowiek samolubny i zrobię coś, co jest oznaką samolubstwa. Bo poproszę brata Andrzeja Dąbka, żeby dla mnie, jako pamiątkę z kursu, narysował coś takiego, co bardzo ładnie pachnie Panu Bogu. Z tego wykładu, jeżeli bracie Andrzej, będziesz mógł coś, wiem, że jesteś wrażliwy na takie rzeczy, ja cię proszę. Dobrze. Jest to jeden z trudniejszych tematów, które mamy dzisiaj sobie poruszyć. Wiecie, mam w gruncie rzeczy wam mówić o rzeczy duchowej, bardzo duchowej. Ale na podstawie zmysłów, które Pan Bóg nam dał, a w moim wypadku bardzo mało mnie obdarzył. Bo zapachy to rozróżniam te skrajne. Bardzo negatywne i bardzo pozytywne, jeżeli coś bardzo intensywnie pachnie. Takich bardzo wyczulonego zapachu nie mam. Dlatego mi bardzo wiele rzeczy nie przeszkadza. Niektórzy mają z tym bardzo wielki problem. To czasami jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś ma wyczulony węch. Czasami jest niedobrze. W moim wypadku to jest... Ja tam nie mam wyczulonego zapachu. Bardzo wiele rzeczy mi z tego powodu nie przeszkadza. No, jakieś tam zapachy innym znowu bardzo przeszkadza. No ale ja wam mam mówić o czymś takim, co po prostu... No bo być miłą wonnością naszemu Bogu Ojcu. Weźmiemy sobie takie historie, chciałbym wziąć, abyśmy nad nią się zastanowili i sami do tego wniosku, wydaje mi się, dojdziecie. Bo teraz siedząc mi się ona przypomniała, wydaje mi się, że jest bardzo dobra. Pamiętacie, po cudzie wskrzeszenia Łazarza, kiedy Pan Jezus przyszedł do Betanii, to Maria, siostra Łazarza, wylała na ciało naszego Pana olejek alabastrowy, maści szpika nardowej, bardzo kosztowny, on był bardzo drogi. I chciałbym się was pytać, czy czujecie ten zapach? Kto z was czuje ten zapach? Nikt? To się okaże, że ja mam najbardziej czuły węch. Bo ja go do dzisiejszego dnia czuję. Ten zapach, tamten zapach tego, co tam się rozszedł w domu w Betanii, ja czuję. Ja nie czuję waszych dezydorantów. Tego nie czuję. Ale tamten zapach czuję. I chciałbym was nauczyć czuć tamte zapachy. Przynajmniej pokazać, że można odczuwać tamte zapachy. Bo wiecie, tam w rzeczywistości było jak? Był Pan Jezus, zrobił coś dobrego dla rodziny. Ta niewiasta miała wdzięczność w sercu, bo jak wiemy, że chyba zgodzicie się ze mną, że ten olejek wylała z wdzięczności do Pana Jezusa. Tak czy nie? Tak, no, wylała z wdzięczności. Jak wylała, to jest powiedziane, że dom się napełnił zapachem, miłą wonią. Nawet niektórzy to mówili, że co? Że szkoda. Szkoda pieniędzy. Trzeba było zmaterializować to i oddać biednym. Pan Jezus bierze tą niewiastę w obronę, mówi, biedne to będziecie mieli. Mnie nie zawsze mieć będziecie. Biedne to będziecie mieli. To dla biednych to wy jeszcze zdążycie zrobić. Ale to uczucie wdzięczności, które było przyczyną czynu jej, ja czuję. Czyli to, co w jej sercu było, nie olejek, tylko to, co powodowało w jej sercu, co doprowadziło ją do określonego czynu, to ja to czuję. Bo to jest w moim przekonaniu miłą wonnością Panu Bogu. nie to, co zrobiła, nie ten olejek, nie te zwierzęta, które tam były, mówi, że to jest miła woń Panu, tylko przyczyna, dla której ktoś czyni coś w imię służby Pana Boga, jest miłą wonnością. Innymi słowy, jest tym owocem. Bo można coś zrobić, można olejek było rozbić. Esterka w jaki sposób? Mogła nieść Maria ten olejek i rozbiłby, wypadłby jej z ręki, by został rozbity, prawda? Zapach byłby w tym domu? Byłby. W domu byłby ten zapach. Ale my byśmy go nie czuli. Bo prawdopodobnie by ta historia wtedy nie była napisana. A jest po to napisana, żebyśmy my na wzór właśnie Marii okazywali wdzięczność. A wdzięczność okazana tam była w sposób bardzo, a to bardzo, no, uczuciowy. Z jednej strony ktoś powie, ale ta wdzięczność w wypadku Marii przełożyła się również, bracie Daniel, na co? Na jaką wartość? Tak. Na jaką?
Na wartość dla nas.
No, dla nas. Ale tam była namacalne, co było? Ona miała uczucie wdzięczności. Ale to czasami mówimy tak. No to jest to, co mamy w sercu. Macie w sercu uczucie wdzięczności? Ona miała. I mogła tego Panu Jezusowi nie okazywać. Pan Bóg wiedział, że ona ma to uczucie? No wiedział. Ale ona uznała, że ja to uczucie wdzięczności objawię, pokażę ludziom w sposób namacalny, że to, co ja mam w sercu, uzewnętrznię przez wartość materialną. Bo to były pieniądze, to był bardzo dużo pieniędzy, jak się podaje, około rok pracy człowieka. Czyli ona swoją wdzięczność wyraziła, uczucia pchnęły ją do tego, żeby pokazać to materialnie. Bo bardzo często, jeszcze raz powtórzę, mówimy, że kochamy Boga sercem, że my mamy uczucia ku Panu Bogu. Na pewno to jest prawda, ale tu mamy chyba taki przykład, że uczucia trzeba uzewnętrznić w sposób namacalny, żeby, tak jak śpiewacie, miłość czynem jest. Najpierw musiała zarobić, przez rok czasu pracować, żeby później swoją wdzięczność pokazać. Czy rodzina musiała pracować, żeby ona mogła uzewnętrznić swoją wdzięczność? Jakby tego nie miała, tej wartości pracy, to ona by nie mogła tego uzewnętrznić. Zauważcie, w Ewangelii Mateusza mamy ten werset, który jest wersetem naszym tematowym, Ewangelii Jana, przepraszam, odnośnie przynoszenia owocu. A w pieśni Salomona, to co rozpoczynaliśmy nasze rozważania się w niedzielę, bodajże to było, kiedy byliśmy na samym początku tej drogi, to w Piśmie Salomona przeczytamy takie słowa. 4 rozdział i werset 11. Plastrem miodu opływają wargi Twoje, oblubienico moja. Miód i mleko pod językiem Twoim. Czyli coś bardzo przyjemnego. Czyli pod języka Twego wychodzi miód i mleko. A wonność szat Twoich jako wonność Libanu. Nie wiem, jak Liban pachnie, ale zapewnie musiał pięknie pachnieć. To jest jako wonność Libanu, tych wzgórz Libanu. Wonność szat Twoich. Szaty, mówimy, że przedstawiają, bracie Paweł, co? Co szaty? Ja będę się troszeczkę dzisiaj Was pytał. Nie dam Wam dzisiaj spać, bo Wyście mi w nocy też nie dali. To ja będę trochę złośliwy będę dzisiaj. Wyście mi nie dali, ja Wam dzisiaj nie dam. Dobrze? Nie będziecie się na mnie gniewali. Ale ja to robię ku Waszemu dobru. Co to są szaty? Coś, co nas przykrywa. O czym tu jest mowa? A wonność szat Twoich jako wonność Libanu. Szaty są obrazem na sprawiedliwe uczynki święte. Szaty. To jest to, co nas przykrywa, zasługa. Ale w Księdze Objawienia jest wytłumaczone, że ta szata to są sprawiedliwe, czy są usprawiedliwienia świętych, a w waszym przekładzie, który wy z reguły używacie, to są sprawiedliwe uczynki świętych. Czyli to, co nas pokazuje, kim jesteśmy. Zauważcie, to, co pokazuje, co my mamy wewnątrz, to są nasze uczynki. Tak samo jak pokazało to, co ma wewnątrz, czyn, jej czyn, ten olejek wylany, pokazało to, co ona ma wewnątrz. Jakby ona nie pokazała, tego olejku nie wylała, to by nie pokazała tego, co ma wewnątrz. Czyli wy jak chcecie pokazać Panu Bogu, co macie w sercu i braciom ku zbudowaniu, musicie to uzewnętrznić. To jest nieprawda, że można Bogu uczuciami służyć, a życie sobie można jakiekolwiek prowadzić. To jest nieprawda. Je trzeba uzewnętrznić, trzeba pokazać to, co się ma w sercu. Dlatego mówi tutaj, plastrem miodu opływają wargi twoje, oblubienico moja, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jako wonność Libanu. To jest właśnie ta wonność Libanu. To jest ta wonność szat, wonność uczynków, która jest miła Panu Bogu. Nie to, co zrobili, tylko to, co ją pchnęło do tego, żeby poświęcić jakąś wartość. To, co dla mnie przedstawia wartość. Dlatego zauważcie, my mieliśmy, cały czas żeśmy mówili, że na ołtarzu składamy swoje ciało w ofierze. To jest czyn. To jest coś, co się położy. Ale za tym muszą iść przyczyny, dla których myśmy się zdecydowali to położyć, czyli nasze uczucia, które muszą być nazwane jako wonność w szat Libanu, jak również wszelkie uczynki, które będą poświadczały wasze ofiarowanie. Uczynki, które będą poświadczały wasze ofiarowanie. Czy waszą służbę Panu Bogu. Różnego rodzaju uczynki po ofiarowaniu się, po przyjęciu chrztu, które poświadczają waszą przynależność do Pana Boga i do Pana Jezusa. Musimy sobie teraz spróbować to, na to odpowiedzieć. Przeczytajmy sobie list do Efezów. Jest dosyć obszerny temat. Nie chciałbym za długo zajmować wam czasu, ale w 5 rozdziale, wersecie 2 to mówi tak. A chodźcie w miłości, jaką Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę, na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Czyli Kamil, co jest ku wdzięcznej wonności? Nie, ty nie szukałeś, ty już miałeś znalezione, tylko chyba nie to.
Nie, bo to są
5-2, no. To jeszcze raz, dam ci czas. Dam ci czas. Chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas. Pan apostoł Paweł mówi, że wy chodźcie w miłości tak, jak Chrystus umiłował nas. Czyli Chrystus chodził w miłości. I wydał, dlatego że chodził w miłości, wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Czyli czynem było co? Wdzięczną wonnością Panu Bogu? No. Piotruś Knop?
Wonnością to było pytanie Pana Jezusa na ofiarę.
Składało się z dwóch elementów. Umiłowania nas, ale bardzo często możecie mówić, Boga miłuje. I tego się nie da komuś powiedzieć, że Boga nie miłuje. Bo on Boga miłuje. Ale tu pisze, Boga umiłował nas, mówi, Chrystus nas umiłował, a jak nas umiłował, to co zrobił? Wydał siebie samego na ofiarę. Czyli dowodem Jego miłości do Boga, miłości Chrystusa do nas, było to, że wydał samego siebie na ofiarę. Na zabicie Bogu, ku wdzięcznej wonności. I to, że zrobił, że się oddał ku wdzięcznej wonności, ku Bogu na ofiarę, to jest tą wdzięczną wonnością. I ofiara naszego Pana w bardzo szerokim znaczeniu, ta, która przekonywałem was, że ona trwała 3,5 roku. Nie śmierć na krzyżu te 6 godzin, tylko ofiara Pana Jezusa trwała 3,5 roku, była całe to jego życie było miłą wonnością Bogu. Bo całe jego życie, Michał, to co robiło? Poświadczało myśli Pana Jezusa. Poświadczało, jego zachowanie było dowodem jego ofiarowania. Czyli wszystko, co go w życiu spotykało, udowadniało, że on jest w przymierzu z Panem Bogiem, że składa z siebie ofiarę. I dlatego, kiedy go bito, kiedy go mu złorzeczono, to on nie odzłorzeczył. Bo to nieodzłorzeczenie, to, że się nie odwzajemnił, było miłą wonnością Panu Bogu. Było dowodem jego właśnie ofiary. Inny werset. Listu do Koryntów teraz weźmy. Drugi list do Koryntów. Drugi rozdział. Od wersetu 14. Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Wonność woli swojej, wonność znajomości swojej, zauważcie, zapach swojej znajomości objawia przez nas na każdym miejscu. Powiecie mi, jak to się dzieje w waszym życiu? Jak wonność znajomości objawia Bóg w Chrystusie na każdym miejscu w moim życiu? Jarek?
Też na karcie się okazuje ta wolność przez wprowadzenie w czyn tego, co poznajemy w piśmie i naszym życiem pokazujemy tą wolność. Naszymi gestami, naszym mózgiem ta wolność się rozpływa po ludzie.
Jeszcze raz czytajmy. Może przeczyta mi ktoś z nowego tłumaczenia? No, Rutka, proszę. Czternasty werset.
Lecz Bogu nie pełnią dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia przez nas, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi.
Tak. Przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Bardzo dobrze oddajemy się. Mamy być gotowi ku daniu odpowiedzi o tej nadziei, której się nas pytają. Nadziei zbawienia. Jeżeli tu macie dowód do intelektualnego uwielbienia Pana Boga, że jeżeli chcecie uwielbić i chwałę Boga uczcić, uwielbić, to musicie mieć pewnego rodzaju znajomość, znajomość Jego woli, Jego planów, Jego zamierzeń, że jak się was będą pytać o waszego Boga, w którego wy wierzycie, to przedstawicie cztery przymioty boskiego charakteru. Cztery przymioty boskiego charakteru, które współgrają w boskim planie odkupienia rodzaju ludzkiego. Pokażecie, że Bóg jest pełen miłości, ale jednocześnie jest i sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Że się nie kocha w śmierci grzesznika. I jeżeli przedstawicie takiego Pana Boga, to wtedy to jest miłą wonnością Panu Bogu. Bo jeżeli dziecko o swoim ojcu mówi pozytywnie i mówi prawdę, że tata jest taki, a taki i jest to prawdą, to ojcu jest to przyjemnie. A jeżeli dziecko byłoby mówiło coś, co jest nieprawdą o jego tacie, to rodzicowi na pewno byłoby rzeczą nieprzyjemną. Ale co jest tą miłą wonnością? Zauważcie, co jest tą miłą wonnością? To mówienie, czy co? Żeby coś mówić, może ta panienka z Jarkiem, co ogląda włosy, masz ładne. Powiedz, co jest tą miłą wonnością Panu Bogu? Ja mogę mówić 20 minut, mogę skończyć, ale chciałbym, żebyście mnie przez 20 minut słuchali.
Mam to zachowanie i dyskutować.
No zachowanie, to wiecie, my wszystko możemy zwalić na zachowanie, ja będę dyskutował. To nie tylko to. Coś jeszcze innego szukajcie. Małgosia? Małgosia, tak? Nie? Czy? Sikora? Ty. Kasia, przepraszam. Przepraszam Kasię za Małgosię.
Gdzie mnie się wydaje, że tutaj pytam o tym wersecie. Tutaj takie słowa zwróciły moją uwagę, że wolność poznania Bożego po całej ziemi byłaby widoczna. Czy to też tutaj w samym z tego, co powiedział Jarek, bo wydaje mi się odpowiednie tutaj też, że chodzi o to, żebyśmy też właśnie naszym całym zachowaniem, naszym całym życiem ukazywali to, że ta prawda, ta nauka, którą tutaj poznajemy, jest właśnie dla nas przyjemna, wypełnia ona nas i środki, na zewnątrz i wszyscy, którzy widzą nas, to zauważają. Tak jak jesteśmy tutaj i czujemy jakiś zapach, to on nas przyciąga. I ta wolność właśnie przyciąga nie tylko nas, byśmy się utwierdzali w tym, ale też innych, którzy są w naszym pobliżu.
No, ale wiesz, żebym ja poczuł, że ty pachniesz, to najpierw ty co musisz zrobić?
No najpierw muszę użyć jakiś perfum, który
właśnie no, musisz to mieć w sobie. Żeby zapachnieć, to trzeba mieć to w sobie. I to, co czyni, nie perfum sam, bo to jest wola Boża, którą można w Biblii może wielu odczytać. Ale to, że ty będziesz pachniała, że się to stanie treścią twojego życia, że ty się tego nauczysz, że to wejdzie w ciebie, ty to zrozumiesz, wonność znajomości. Będziesz to pojmowała, to jest tą miłą wonnością. Ja wam podawałem, no nie wam, ale wam przypomnę, bo może ostatnim razem, rok temu jak byłem, czy w Oleszycach, gdzieś to w tym rejonie mówiłem, ja byłem w waszym wieku, może miałem około 15 lat, kiedy mnie wszystko porywało jeszcze, żeby nie być, nie chodzić na zebrania, to do nas przyjeżdżał taki brat do zgromadzenia, to nie było zgromadzenie, to do rodziców. I wiecie, on na drzwiach od naszej kuchni, w mieszkaniu, namiot świadectwa wieszał, taki maleńki, plan wieków wieszał i tłumaczył. Po kolei wszystkie elementy tłumaczył. I po jakimś czasie, wiecie, to jest tak jak tabliczka mnożenia. Tabliczkę mnożenia można się nauczyć. Można zrozumieć, że to przedstawia linia N, że przedstawia ludzką doskonałość, linia R przedstawia ludzką niedoskonałość. Po prostu wiedzę. Można mieć wiedzę, ale nie mieć zrozumienia. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Coś wiedzieć, a coś rozumieć. I wiecie, co mnie najbardziej przekonywało do tego, że prawda jest prawdą? Mówię, a ten dziadek to rozumie. Ja to wiem, bo on to dziesiątki razy rodzicom powtarzał. Rodzicom było trudniej zapamiętać niż mi, ale mówię, ten dziadek to wie, o czym gada. Ten dziadek to wie, o czym gada. Ale żeby on wiedział, żeby wydał tą wonność swojej znajomości, żeby ona pociągnęła drugiego, to on najpierw musiał spędzić wiele, wiele godzin w samotności, w ciszy z Panem Jezusem, z Panem Bogiem i się uczyć. I to, żeby zawonieć, to trzeba najpierw coś w życiu zrobić. Tak samo jak Maria, żeby wydała tą wonność swojej wdzięczności, to przez rok czasu musiała na to pracować. Prawda? Tak samo wy musicie pracować na to, żeby powiedzieć ludziom, kolegom, koleżankom, wonność znajomości woli Bożej, to musicie troszeczkę się do tego dołożyć. I ta chęć pracy, chęć zgłębiania jest tą miłą wonnością. I dalej czytamy tak, bo to jest dosyć później przykre słowa. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają. Ci, których się porwią za tym zbawieniem, którzy wyzwoleni z grzechu bywają. Mówi, dla tych jesteśmy miłą wonnością, którzy zbawieni bywają. Że ich są wyzbawieni, to my im przedstawimy taką prawdę, w której oni mogą zobaczyć i zbawienie, i przez którą mogą być zbawieni, jeżeli jest z niej skorzystany. Ale mówi, bośmy dobrą wonnością Bogu w tych i w tych, którzy giną. Jesteśmy Bogu wonnością również w tych, którzy giną. I jeszcze raz powtarzam, żeby nie było, że ja był pomyłka, Kamil, wiesz? To nie pomylił się. Jesteśmy wonnością tym, którzy idą ku zbawieniu i jesteśmy wonnością tym, którzy idą ku śmierci. Na śmierć też wonnością jesteśmy. Tym ci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi. Lecz do tego, któż jest sposobny. Któż jest sposobny, żeby być dla kogoś wonnością ku śmierci i wonnością ku żywotowi? Jak to się dzieje, Danielu? Chcesz powiedzieć? Czy ku śmierci? Ku żywotowi powiedzieliśmy. Ktoś się pociąga, ale ku śmierci. Bardzo często możemy być wonnością ku śmierci. Bardzo często. Bo część naszych nauk to jest coś takiego jak odcinanie sobie gałęzi, na której siedzimy. Jakby człowiek siedział na drzewie i chciał naciąć gałęzi, to niektóre nasze poglądy, jeżeli chodzi o rozwój naszej społeczności, to jest podobne do człowieka, który odcina gałąź, na której siedzi. My mówimy przeciwko sobie. Jeszcze raz powtórzę. Część naszych poglądów jest przeciwko nam. Pierwsze mówimy to, co kiedyś ludzie wymyśleli, błąd, ale który bardzo pomagał ludzi trzymać w jarzmie, w pewnym przestrzeganiu przykazań, kiedy powiedzieli, że Bóg ma piekło i w tym piekle wszystkich grzeszników będzie męczył. My mówimy, my w takiego Pana Boga nie wierzymy. My uważamy, że piekła nie ma. Czyli nie mamy straszaka, Kamil. My nie mamy straszaka. A w naszym społeczności, dokładnie już do nas, teraz bliżej jeszcze nas, to mówimy tak, którą wiele osób już wiem, że i do których się dowiedziałem, bracia, niektórzy o tym wspominają, to mówią tak. Jeżeli nie trzeba, nie ma przymusu ofiarowania się, to ja sobie, a jest wiek tysiąclecia, kiedy będzie można Panu Bogu służyć i wrócić do społeczności z Panem Bogiem, to jest, ja sobie wtedy będę Panu Bogu służył. Znacie coś takiego? Ja nie chcę, ja będę później służył. I tym się stajemy wonnością ku śmierci. Bo że oni w dalszym ciągu pozostają w stanie śmierci. Ktoś, kto nie korzysta z usprawiedliwienia, kto się Bogu ofiaruje, pozostaje w stanie śmierci. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, w pohańbieniu pozostaje, czyli w stanie śmierci. Pohańbiony bywa, dlatego że w hańbie pozostanie z wyrokiem śmierci. I nasze nauki niekiedy potrafią być ku wonności śmierci, ku śmierci. Wonności dla tych, którzy chcą sobie z tego skorzystać. Tam było takie pytanie, czy mamy odpowiedzialność, czy mamy obowiązek, czy musimy. Teraz się musicie zastanawiać, czy warto podejmować takie ryzyko, że ja, Panie Boże, znam Twoją wolę, że jest wiek Ewangelii, duchowy wybór, ale jest również wiek tysiąclecia, wiek przyszły, w którym będzie Panu Bogu można służyć na innych warunkach. Ja to wiem i Wy to już dzisiaj wiecie. Ale ta wiedza, ta znajomość woli Bożej nie ma nas doprowadzać do tego, że ja będę służył Panu Bogu później. Teraz sobie pożyję troszeczkę, użyję świata, jak to czasami jest określane, będę żył tak, jak daje świat, a w przyszłości będę Panu Bogu służył. Chociażby dlatego, że tacy łaskę Bożą biorą na daremno. Tacy, którzy mają taką świadomość, w wiekach przyszłych będą mieli utrudnioną drogę, bo oni część swoich błogosławieństw już dzisiaj wykorzystują. Nie można marnować przywileju zbawienia dzisiejszego okresu czasu bez konsekwencji, bo to jest rzecz niemożliwa. Żeby Bóg się o to kiedyś nie upomniał, bo Bóg jest pełen miłości, daje nam olbrzymie dary, ale również niekiedy upomina się o pewne, jak ty te dary wykorzystałeś. Przyniosę jeszcze inną rzecz. Filipensów, 4 rozdział od wersetu 15. Inny przykład. A wiecie i wy, Filipensowie, iż na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi zbór nie udzielił na rachunek dawania i brania, tylko wy sami. Zauważcie, jest tu troszeczkę wypomnienie dla pozostałych zgromadzeń? Jest. Jest wypominka taka mała dla wszystkich zgromadzeń, że wyście mi dali, jak ja poszedłem głosić Ewangelię, na rachunek dawania i brania. Dali co? No, Paweł Organek. Paweł?
Tomek.
Co dali?
To znaczy w następnym wersecie 16 tutaj widzę, że jest napisana zapomoga.
No to co to mogło być, ta zapomoga?
My zazwyczaj, my przynajmniej rozumiemy zapomogę jako jakieś pożyczki. Tutaj nie sądzę, żeby to było w tym sensie. Nie wiem.
Jakąś wartość finansową, z reguły to są waluta, jakieś pieniądze. Coś, co można, za co coś można kupić. Apostoł Paweł powiedział, że godzin jest wół zapłaty swojej i on potrzebował czasami środków na swoją pracę misyjną, ale potrzebował przede wszystkim środki dla zborów, do których się udawał, bo często w tych zgromadzeniach, jak później zbierał datki do braci w Jerozolimie, byli bardzo biedni i powiedział, że dobrze jest, żebyście sobie nie tylko coś dali, ale żebyście sobie w tym dawaniu ustalili porządek, żebyście co tydzień zbierali, nie tylko jak ja przyjdę, tylko zróbcie sobie składkę, bo wtedy to jest lepsze. Ale to, ta chęć właśnie to będzie tą miłą wodnością. I dalej mówi tak. Ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi, czego trzeba było, posyłaliście mi. Nie przeto, żebym datku szukał, bo ja nie szukałem datku. Ale szukam pożytku. Rozumiecie? Ja nie szukam datku, ale szukam pożytku. Bracie Leszku, co to jest? Różnica. To jest ten owoc. Ja nie szukam datku, nie szukam pieniędzy, tylko szukam pożytku, który by obfitował na rachunku waszym. Rachunku, który wam założył, no nie BGŻ, czy tam PK, masz rachunki, nie? W jakim banku?
Raiffeisen, PKO i PPS.
A ja u Pana Boga mam otwarty, ty nie masz, ty też masz, nie? Tu jest mowa o rachunku, który jest otwarty u Pana Boga. Czy wy to rozumiecie? O rachunku, który Bóg nam otworzył. Bo mówi, ja nie szukam datku, ale pożytku, który by obfitował na rachunku waszym. I teraz powiedz mi, co to jest. Pożytek, który obfituje na rachunku naszym. Ciekawe? Czytałeś te wersety, Daniel? I co? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Z reguły to się myśli tak. Wyciągnę pieniądze, mam kasę, tam dam, sprawa załatwiona. To nie jest takie proste. Powód, przyczyna, która powoduje nam do tego, że damy ten datek, to jest tym pożytkiem. Jeżeli to jest uczynione z miłości do Pana Boga, z miłości do społeczności, z dobroci dla człowieka i z dobroci dla Pana Boga, to jest tym pożytkiem. A jeżeli, ale kiedy nie jest, może odwrócę sytuację. Kiedy nie jest? Kiedy coś damy, a później żałujemy. Albo mówimy, że wziął i zmarnował. Wziął, ale się leni. Sam się za robotę nie weźmie, a ręce wyciąga. To wtedy to nie jest pożytek dla Pana Boga. Bo Bóg umiłował wszystkich. Ja wam podawałem, dlatego, że mi powiedzieli, żebym trochę przerywał swoje wypowiedzi. to wam znowu powie, że jak przytaczany przeze mnie już wielokrotnie przykład, że bardzo mnie denerwowali, no i tam trochę mnie jeszcze denerwują czasami więcej niż trzeba moi pracownicy, którzy u mnie są zatrudnieni, bo często sobie nadużywają alkoholu. On przychodzi rano, mówi: szefie, ja muszę iść do domu, bo popiłem, on to inaczej nazywa, ale wiecie, ja wam bardzo delikatnie powiem, on popiłem, nie nadaje się do pracy. I uważa, że to jest powód jego usprawiedliwienia. I ja się bardzo na to denerwowałem. Mówię, co za ludzie, co za tego, pijaństwo tego, tak sobie myślałem. Wiecie, aż w pewnym momencie przyszła na mnie taka zbawienna myśl, że na tego, na którego ty się tak bardzo złościsz, to za niego również Pan Jezus umarł. I Bóg go umiłował z jego słabościami. Dlatego, jeżeli dajemy datek, to nie powinniśmy później sobie rezygnować z pożytku u Panu Bogu. Bo datek możemy dać, ale pożytku u Pana Boga nie będziemy mieli. Jeżeli będziemy wymawiać, to nie będzie to pożytku u Pana Boga. I dlatego ja myślę, że Maria kiedy dała, wiecie, jakby Maria dała, wylała ten olejek, a potem by żałowała, ale chyba przesadziłam, bo za drogo było, no to to by nie był pożytek u Pana Boga. Rozumiecie? To by nie był pożytek. To by był dar zrobiony, no bo już się stało. Ale pożytku u Pana Boga by nie miała. I ten pożytek u Pana Boga to jest ta miła wonność przed obliczem ojcowskim. Nasze ofiarowane życie musi zacząć przynosić owoce naszego ofiarowania. A to są właśnie, ten pożytek jest owocem naszego ofiarowania jako wynik oddania się Panu Bogu. Nasze ofiarowane życie musi zacząć przynosić owoce ofiarowania jako wynik poświęcenia i oddania się w ręce Bożej. Dlatego podajemy skrótowo tak, że to jest rezygnacja swoich praw i przywilejów i restytucyjnych, ale również swoich praw i przywilejów dzisiejszego dnia. To się może objawiać jako rezygnuję ze swojego urlopu, przyjeżdżam tutaj. Rezygnuję z kolonii, z kolegami, przyjeżdżam tutaj, bo ja chcę. Rezygnuję z wypoczynku, przyjeżdżam tu pracować na kursie czy na konwencji. Mam przywilej wolności, bo ja tego nie muszę zrobić, ale ja to chcę uczynić. Dla dobra, w imię służby, bo chcę wyrazić swoje uczucia, co mam w sercu, pracą dla Pana. Bo ja nie datku szukam, ale tego pożytku. Bo chcę dać ten pożytek, żeby Bóg mógł odnotować, że ten zrobił to z potrzeby serca. Ale w każdym jednym przypadku, jeżeli narzekacie później, dlaczego to ja muszę, a mi się nie chce, a jestem zmuszony przez rodziców, Pan Bóg nie zapisze takiej wpłaty. Bo to nie jest dla nas już. To nie jest dla Pana Boga wtedy już. To jest zrobione, bo ktoś może pracować i szemrać, ale za to zapłaty nie dostanie. Za to nie dostanie nagrody. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiacie się, dlaczego Kościół Chrystusowy wybiera się tak długo, to dlatego. Bo było bardzo wiele ludzi przez te 2000 lat, którzy służyli, poświęcali się Panu Bogu, oddawali wszystko, co w swoim życiu najlepszym, odwracali się, narzekali, że to muszą robić. I dlatego tak się dzieje. Ale ci, którzy to robili na wzór Pana Jezusa z ochotnego serca, pamiętacie taki tekst, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Może przejdziemy troszeczkę dalej. Chciałbym wam pokazać, że również te owoce, to jest taki, te owoce w jakim sensie, to nie są owoce Ducha Świętego. Chciałbym, żebyście to, w moim przekonaniu, to nie są owoce Ducha Świętego. Ten pożytek to nie są owoce Ducha Świętego, ale tym niemniej te uczynki mogą być tylko i wyłącznie zbudowane, jeżeli się ma owoce Ducha Świętego. Ktoś, kto nie ma owoców Ducha Świętego, nie potrafi wydać takiego pożytku. Nie potrafi. Teraz tylko dwa dowody chciałbym wam przedstawić. bo czas nas ucieka, a wam trochę obiecałem, że za długo nie będę mówił. W liście do Żydów, w 10 rozdziale, w wersecie 32, to mówi tak. Pamiętacie, że pierwszym owocem Ducha Świętego jest co? Miłość, prawda? No, to pamiętamy. Miłość, tam nieskwapliwość, wymienia później. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni prawdą, znosiliście wielki bój utrapienia. Lub oto, lub, bo nie wszyscy, gdyście byli i urąganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też, gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Jak można być na urąganie wystawieni i wystawieni na wielki bój utrapienia, jeżeli jesteśmy uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono? Ze mną się tak nie obchodzono, ale ja jestem uczestnikiem tych i dlatego przez to ja też jestem na te utrapienia wystawiony. To tylko i wyłącznie, jeżeli mamy tą miłość do braci Agapę. Jeżeli potrafimy do końca ich miłować, to wtedy ich cierpienia, ich doświadczenia, ich przeżycia, ich kłopoty są naszymi kłopotami. I o tych mówi apostoł Paweł, że płaczcie z płaczącymi. Bo wy, jeżeli ich naprawdę do końca miłujecie, to będziecie czuli ich ból, ich tragedię. To się stanie wtedy waszą tragedią. I dalej mówi tak. Albowiem meście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majętności waszej przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie i trwającą. Zobaczcie, tu jest mowa o odbieraniu majątków w tamtym okresie czasu, kiedy ci byli w różny, wierzący w Pana Jezusa, w Pana Boga, byli w różny sposób ograbieni i mówi, że tym owocem to nie jest to, że wam zabrano majątek. To nie jest owoc. Tylko owocem, za chwilę sobie damy jeszcze inny dowód, to jest to, że oni się z tego cieszyli. A jednym z owoców jest Kuba? Czy jest to coś o cieszeniu się? Radość. Radość jest owocem Ducha Świętego. Jak się ktoś cieszy z tego, co go spotyka, że może ponosić pewnego rodzaju utrapienia, to to jest również tą radość. Radość w cierpieniu. Że, bo można cierpieć, ale szemrać. Można być i bity, ale narzekać. To wtedy to nie jest. To nie jest ten pożytek. Jeżeli się narzeka, a dlaczego mnie Panie to spotkało? Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli możecie z tego się cieszyć. Pamiętacie, kiedy jest historia zapisana apostołów w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, wersecie 41, że kiedy ich poubito, wypuszczono, a oni co zrobili, pamiętacie? Wyszli, co? Przeczytajmy to. Tak, radowali się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusowego. Przeczytajmy sobie, bo widzę, że trochę wam się przysypia. 5 rozdział, werset 41. To mówi tak. A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnieść zelżywość dla imienia Jezusowego. Radując się, że się można znieść zelżywość dla imienia Jezusowego, z tego się cieszyli. Czy sobie potraficie zrozumieć, o czym to jest mowa? Cieszyć się z doświadczeń zelżywości, z prześladowania dla imienia Jezusowego. Cieszycie się tak? Kto się potrafi tak cieszyć? Jeżeli się potrafi cieszyć, to zapewniam was, że może być członkiem ciała Chrystusowego. Bo Chrystus też dla wystawionej sobie radości kamień podjął co? Chrystus dla wystawionej sobie radości podjął cierpienia. Krzyż. Nam mówi krzyż. podjął krzyż, bo krzyż znaczy cierpienia. To było dla niego radością cierpieć i uczniom Chrystusowym też dla imienia Jezusowego powinno być radością cierpieć. Jeżeli będą narzekać, mieli ten stan niezadowolenia z cierpień, nie nadają się do ciała Chrystusowego. To nie będzie. To nie będzie ich pożytek. To nie jest pożytek. Ja nie idę dla datku, tylko dla pożytku waszego. Że to, co dacie, to będzie waszym pożytkiem. To coś, czego będziecie mogli skorzystać. Inną chciałbym historię przytoczyć. Inny owoc ducha. Nie będziemy wszystkich przechodzili, bo jest ich, w moim przekonaniu jest ich 10, chociaż tu jest 9 wymienionych, ale musi być 10, bo czasami jest o tym, o czym nasza społeczność również wielokrotnie najmniej mówi. Wiecie, o czym nasza społeczność wielokrotnie najmniej mówi? O tym, że Bóg jest święty. Ale ja uważam, że to nie jest przypadek. Bo to dla nas wszystkich jest tak oczywista rzecz, że niekiedy zapominamy się, że o tej oczywistości też trzeba mówić. Należy mówić, że Bóg jest święty, ale o rzeczach takich bardzo zrozumiałych, jasnych, zrozumianych i podzielanych przez wszystkich, to się stosunkowo rzadko mówi, bo wszyscy tak samo myślą. I dlatego apostoł Paweł tam nie wspominał sprawiedliwości. Bo jeżeli znacie inny werset, że Bóg jest sprawiedliwością, że On jest podstawą Jego stolicy, jest sprawiedliwość, to również to jest sprawiedliwość jest owocem Ducha Świętego. Nie może być inaczej, bo sprawiedliwość przynależy do Pana Boga, to poczucie sprawiedliwości, On jest twórcą w ogóle sprawiedliwości i to jest cząstka boskości. Dowód Boga to jest właśnie życie sprawiedliwe. Ale przejdźmy dalej. Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 21 jest taka historia dziwna opisana spotkania młodzieńca z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Który bardzo ciekawe rzeczy mówi Panu Jezusowi. Od 16 wersetu. A oto jeden, przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby miał żywot wieczny? Czyli zauważcie, że ten człowiek widział dobrego nauczyciela w naszym Panu i powiedział, co ja mam dobrego czynić, aby mógł odziedziczyć żywot wieczny. Czyli było to jego pragnienie. Ale mu on rzekł, przecież mnie zowiesz dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. I tu jest prawda. Jeżeli chcesz otrzymać życie, przestrzegaj przykazań. Warunek wejścia do Królestwa Bożego jest przestrzeganie przykazań. Na obu tych poziomach, na tym duchowym i na tym ziemskim. O tym, to Pan Jezus nadmienił. Później tego nie tłumaczę dalej, ale to nadmienił. I rzekł mu, który? A Jezus rzekł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz kłamał po prostu takiego przeciwko komuś. Czci ojca twego i matkę. Miłować będziesz bliźniego swego jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec. Czyli tu pokazuje, kto to jest. Tego wszystkiego przestrzegał od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje. Co mi jeszcze nie dostaje? Żebym miał zapisany, bracie Daniel, pożytek do nieba. Co mi brakuje, żebym miał zapisany pożytek? Wiesz, co brakowało mu? Przestrzegał przykazań, ale pożytku w niebie nie miał. Bardzo ciekawa rzecz. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj majątności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, pożytek w niebie będziesz miał, a przyszedłszy naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele majątności posiadał. Odszedł smutny, albowiem wiele majątności posiadał. Wróćmy teraz do naszego pierwszego wersetu. Wiecie, który chcę zacytować? Wiecie, który chcę zacytować? Werset, który już cytowałem? No, Paweł Krawczyk. Czy Grzesiu? Który chce zacytować? Ja widzę, w czasie mówienia widzę. Kiedyś nie widziałem, teraz widzę. No. List do Żydów, 10 rozdział, werset 32. Lubo to, gdyście byli urąganym i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, którymi się tak obchodzono. Albo wymyślcie z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majątności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majątność w niebie trwającą. Rozchwycenie majątności przyjęliście swoich z radością. A temu jeszcze raz przeczytam. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, że idź, zrezygnuj ze swojej majątności, odszedł smutny, albowiem miał wiele majątności. A powinien co zrobić? Paweł Sygnowski? Cieszyć się, że tak prosto można się do nieba dostać. Rozumieć? Dlaczego? Bo zauważcie, chyba wstawialiście sobie takie pytanie. Co było złego? Jaką wadę zobaczył jego charakteru Pan Jezus? I ta wada jego charakteru polegała na tym, że wyżej cenił rzeczy ziemskie niż rzeczy, życie jego przyszłe. To była przyczyna. I dlatego Pan Jezus powiedział, dopóki tego owocu nie wydasz, że ten skarb w niebie stanie się dla ciebie najważniejszym skarbem, a nie zrozumiesz, że to, co jest na ziemi, to rdza i mole zjadają, że to jest, ta majątność jest niczym, i z tego tytułu nie będziesz miał radości, to ty się nie nadajesz do życia wiecznego. Bo ty się nie nadajesz do życia wiecznego. I to zrozumienie jest tym owocem, który mamy przynieść. To nie znaczy, że mamy być biedni. Wcale nie o to chodzi. Ale że w razie czego, żeby mając jakąkolwiek, cokolwiek mamy w ręce swojej, żebyśmy to z radością ofiarowali w razie potrzeby, na potrzeby Pana Boga, na potrzeby społeczności, ludu Bożego, w ogóle człowieka. Żeby to nam sprawiało radość. To nie, wcale nie, jak chyba domyślicie, że uważam, że Pan Jezus wcale nie chciał, żeby ten człowiek sprzedał. Wiesz, Kamil, dlatego tak uważam? No jakby wszystko. Wziął wszystko, sprzedał. Nie miałby za co żyć i zaraz by co? Potrzebował, żeby ktoś jemu co? Zapomogę dał. To nie o to chodzi, żebyśmy biedni byli. Tylko o to chodzi, żebyśmy mieli odpowiednie uczucia, które będą powodowały naszym życiem i naszym kierowaniem się. Naszym postępowaniem. Że w razie konieczności, jakby taka była, my mamy taką skłonność serca, że możemy zrezygnować ze swoich praw, przywilejów, swoich własności i to przyjmujemy z radością. Dlatego jeszcze raz powtórzę, nasze ofiarowane życie musi zacząć przynosić owoce ofiarowania jako wynik oddania się Panu Bogu. Musi. Bo jeżeli nie zacznie przynosić tej wonności, to nie, żadnym sposobem nie znajdziemy się w Królestwie Bożym. Chciałbym tu na przykładzie pewnego artykułu, który wierzę, że w niedługim czasie ukaże się w naszej na straży, wam kilka wątków przeczytać, bo nie wyobrażam sobie, że ja lepiej potrafię tą rzecz oddać, niż tu jest napisane. Kilka zdań wam przeczytam. Artykuł jest duży. Będzie taki tytuł. A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu. Taki będzie tytuł artykułu. Może się to okaże za 2 czy 3 miesiące. I złoty tekst jest taki. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej bać się, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I teraz wam przeczytam kilka takich myśli. Dlatego nie powinniśmy oceniać się całkowicie po tym, co nasi bliscy myślą, ale powinniśmy mieć pełen szacunek do Pana i do tego, co On o nas sądzi. Stąd apostoł argumentuje, niech nie pozwoli sądzić, potępiać jeden drugiego, ale niech nasze posądzenie odwróci się w naszym kierunku, aby zauważyć, czyli ten wyrok, żeby odwracał do siebie, aby zauważyć to, że nic w naszym postępowaniu wobec naszych braci nie powinno być w żadnym znaczeniu tego słowa przeciwne prawu miłości naszego mistrza. W naszym postępowaniu nic nie powinno być przeciwne prawu miłości mistrza wobec braci. Być wszędzie nacechowany miłością. I teraz, patrząc na to prawo bardzo uważnie i stosując to prawo do siebie, będzie nam trudno trzymać się na takiej drodze, na której by podpuścił się jakiś brat. A jeśli taka miłość do braci by doprowadziła do zrezygnowania z naszych swobód, zauważcie, jeżeli taka miłość do braci doprowadziła do zrezygnowania z naszych swobód, z naszej wolności, że my wiemy, że to nie jest złe, ale ja dla brata rezygnuję, bo brat uważa, że to jest złe, bo nie będę jadł mięsa bałwanom ofiarowanego, bo brat się gorszy. Ja wiem, że bałwan jest nic, ale ja zrezygnuję z tego. Mówię, ja zrezygnuję dla dobra brata. Czyli to uczucie, żeby kogoś nie zrazić, jest tym owocem. Do zrezygnowania z naszych swobód, wtedy jak byłaby taka potrzeba, to z pewnością by sprawiło przyjemność w oczach Pana i Ojca Niebieskiego i zapewniłoby nam miejsce i większą cześć niż to, co w normalnym przypadku jest nasze. Bo my mamy wolne zjeść, ale jeżeli wiemy, że komuś się to nie podoba, to jest tu Kamil powiedziany, że tego robić nie wolno. A ty wiesz, ile mi się rzeczy nie podoba? To właśnie, to jest jeszcze ta granica. Ale czytajmy dalej. To już tak na marginesie powiedziałem. W każdym bądź razie miłość do braci powinna doprowadzić do wyrzeczenia się naszej wolności. Czy rozumiecie? Miłość do braci powinna doprowadzić do wyrzeczenia się naszej wolności. Do pewnego stopnia, ponieważ korzystaniu z naszej wolności może szkodzić niektórych, dla których Chrystus umarł. Kiedy będzie szkodziło tym, dla których Chrystus umarł, my z naszych praw i przywilejów, z naszej wolności, z naszej wiedzy, z naszej znajomości powinniśmy zrezygnować. Jego argument jest taki, że jeśli mamy miłość Chrystusową, taką na wzór Chrystusa, będziemy się wahać, kiedy mamy zrobić coś, co by skrzywdziło, zraniło lub sprowokowało wstrząs sumienia jakiegoś członka ciała. Będziemy się wahać, czy zrobić to, jeżeli to może uczynić wstrząs sumienia współbrata. Wstrząs sumienia. Bo Pan Jezus nie przyszedł zatracać, ale zbawiać. Dlatego myśmy nie powinni zatracać, ale zbawiać. Takie należy mieć podejście. Jeśli Chrystus kochał ich tak mocno, że udostępnił swoją śmierć, aby się mogli ratować, zauważcie, jeśli Chrystus ich kochał tak mocno, że udostępnił swoją śmierć, aby się mogli ratować, my powinniśmy ich tak kochać, abyśmy byli w stanie wspomóc im i nie robić nic, co by ich zachwiało lub ciągnęło do tyłu. Dalszym argumentem jest to, że jeśli staniemy w obronie Chrystusa i sprawiedliwości, to musimy uważać, aby nasze zewnętrzne zachowanie było zgodne jak najbardziej to możliwe i oznacza, że nie powinniśmy robić nic, co by dla innych mogłoby wydawać się niesprawiedliwe. Wszelkiego pozoru złego unikajcie. Wszelkiego pozoru złego unikajcie. Zwiększając naszą wiedzę, jesteśmy coraz pełniejsi szacunku, nie tylko w sercu, ale także w naszym zewnętrznym zachowaniu. Czytamy jeszcze jeden fragment. Może jedno zdanie tylko. Te są błogosławieństwem obecnego czasu, a niezwykła wolność związana z jedzeniem. Zatem możemy zrezygnować z tych wolności, jeśli one nie są korzystne dla innych. A my wtedy możemy rosnąć w miłości, radości i pokoju Ducha Świętego właśnie przez nasze ofiarowanie. Jeżeli potrafimy zrezygnować z wolności po to, żeby swej własnej wolności, mając właściwe zrozumienie praw Bożych, dla dobra naszej społeczności, dla brata czy siostry, który jest być może zbyt często dokładnie chce niektóre rzeczy w swoim rozumieniu postrzegać, to wtedy jesteśmy sposobnymi do tego, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. To jest ta miła wonność naszego ofiarowania. To nie ofiara, ona jest miła Panu Bogu, ona jest świętobliwa, to mamy ją oczyszczać. Ale to, co wynika jako wynik naszego poświęcenia i ofiarowania Panu Bogu. Przez te 3,5 roku coś takiego Pan Jezus składał, że był miłą wonnością Panu Bogu, że Jego ofiarowane życie w zetknięciu z ogniem doświadczeń prób, kiedy On potrafił rezygnować z swoich praw i przywilejów, wydawało miłą wonność niebieskiemu Ojcu. I tej wonności jako szat Libanu Wam wszystkim życzę, abyście mogli przynosić przed tron Ojca i abyście sobie zbierali dobry pożytek do Królestwa Bożego. Dziękuję.